Gościem Poranka Wnet Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Patrzymy na wiatraki. Idzie ustawa wiatrakowa przez Sejm. Po co Polsce więcej energii wiatrowej?
Zawsze trochę się przyda, dlatego że tak czy siak, nawet gdybyśmy zakładali, że mamy energii z kopalin na najbliższych 100 lat, to jednak trzeba pamiętać, że ta energia kiedyś się skończy i budowanie fotowoltaiki, wiatraków, elektrowni wodnych, biogazowni, to wszystko wpływa na też suwerenność naszego kraju, bo przecież my nie mamy wielkich zasobów ani gazu, ani ropy, więc tego rodzaju energia jest potrzebna.
Będzie taniej, kiedy przyjmiecie ustawę, która odmrozi wiatraki na lądzie?
No tak, to proces inwestycyjny jednak trwa co najmniej 2 lata, a pamiętając ubiegłoroczną sytuację z bardzo wysokimi skokami cen, no to ci, którzy mają te instalacje, sprzedawali na giełdzie energii po takiej samej cenie, jak i energię elektryczną z węgla, mimo że wiatr czy słońce nie zdrożało. Więc czy to będzie taniej?
Opozycja mówi, że blokujecie, że ten spory, to przedłużanie procedowania to jest blokowanie taniej energii dla Polaków. Gdyby tylko była ustawa i to jak najbardziej liberalna, tym lepiej, to od razu rachunki by staniały.
Ale tak wynika z opozycji. Dosyć szybko żeśmy tą ustawę przeprocedowali. Na poprzednim posiedzeniu pierwsze czytanie, na tym posiedzeniu drugie i trzecie czytanie, czyli 2 tygodnie, to nie jest długo.
No ale dobrze, co ona zmieni? Gdzie powstaną nowe wiatraki?
Co ona zmieni? Otóż uwolni część terenów w Polsce i to można powiedzieć będzie przynajmniej na jakiś czas możliwość inwestowania. Dlaczego mówię na jakiś czas? No bo te tereny w Polsce też nie są zbyt wielkie, więc tych ferm wiatrakowych na lądzie nie powstaną jakieś ogromne ilości, ale przez jakiś czas będzie ich więcej. No i będziemy mieli trochę energii w miksie więcej z wiatraków, ale to są bardzo niestabilne źródła, więc one nie są lekiem na całe zło.
Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, ale zajmujący się energetyką przez wiele lat, mówi, będzie de facto drożej, bo wiatraki czasami pracują, czasami nie pracują, a jak nie pracują, tak trzeba im płacić za to, że stoją.
To prawda, rzeczywiście energetyka konwencjonalna, czyli w większości u nas na węgiel, dokłada do energetyki odnawialnej. No i to powoduje, że te ceny są mniej więcej równoważne, a ci, którzy mówią, że energetyka odnawialna jest tańsza, mają argument, dlatego że są bardzo duże obciążenia na energetyce konwencjonalnej. Natomiast i tak w Polsce mamy jedne z najniższych cen i w tych krajach, w których jest dużo więcej energii ze źródeł odnawialnych, prąd jest droższy.
Kto zarobi? Kto będzie głównym inwestorem przy tym odblokowaniu inwestycji w wiatr na lądzie?
Nie wiem, to się okaże, ale myślę, że to będzie sporo różnych podmiotów,
nie dużych. A do tej pory przed ustawą 10H, czyli przed rokiem 16, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zablokowało możliwość budowania wiatraków, kto zarabiał najwięcej?
No tutaj różne są przypuszczenia. Niektórzy twierdzili, że ten biznes był związany w jakiś sposób z PSL-em, no ale to jest takie opowiadanie, patrząc zresztą jak PSL tutaj działał, żeby te wiatraki mogły być budowane, jak krytykował nas, no coś tam na rzeczy jest. No,
ale nie tylko PSL, Platforma was krytykuje, Lewica was krytykuje, cała liberalno-centrowa opozycja mówi, uwolnijcie wiatr na lądzie, no to że go zablokowali, to katastrofa to dla no polskiej energetyki, dla Polaków.
Jaka katastrofa, no to zaledwie 1% energii może być z wiatru i jeszcze to jest energia niestabilna, więc to jest punkt widzenia inwestorów, którzy by chcieli, żeby w każdym miejscu w Polsce można było stawiać wiatraki.
A kto jest tym inwestorem, który chce, żeby w każdym miejscu stawiać wiatraki?
To są różne firmy.
Ale polskie, zagraniczne, kto?
Różne. No to ja nie mam takiego zestawienia. To są różne firmy, natomiast my w Polsce nie produkujemy turbin, więc jest to w dużym stopniu też biznes zagraniczny, który tutaj widzi pole do inwestycji, do sprzedaży swoich instalacji.
A o jakich pieniądzach mówimy? Jaki to jest biznes? Jaki jest tort na stole przy okazji tej ustawy?
Mamy po prostu dziesiątki miliardów. Natomiast te wiatraki, no to nie będzie jakiś olbrzymi tort, ale parę miliardów może z tego być dla inwestorów.
Też do tego pytania wrócę. Dla inwestorów będzie parę miliardów, a dla Polaków, dla odbiorców w Polsce faktycznie kiedyś będzie taniej, bo energia z wiatru jest tańsza?
Nie jest tańsza, to jest tylko na zasadzie tego, że są ceny sztucznie ustawiane. Tak jak mówiłem, są specjalne narzuty na energię z węgla, CO2, różne dopłaty i tak dalej, które powodują, że ta energia jest droższa. No, tak jak mieliśmy chociażby tą dyskusję na temat nadmiarowych zysków, no to te nadmiarowe zyski były generowane przez firmy, które obracały na giełdzie towarowej energii, bo firmy nasze państwowe pracowały na marżach no, poniżej 1%, a tam kilkadziesiąt procent zysku było wypompowywanych z Polski, więc to, że rząd zniósł obligo, czyli konieczność handlu energią na giełdzie, spowodowało znaczny spadek cen energii, tak zresztą jak przewidywałem, no, nawet można powiedzieć, że o 2/3. No i to jest znaczna ulga, a do tego wprowadzone zostały górne limity cen energii, więc na tyle, na ile to jest możliwe, łagodzimy skutki kryzysu wojny.
Wczoraj w Sejmie debata dość burzliwa nad tą ustawą. Cytował i pani minister Anna Moskwa, cytowaliście wyniki raportu NIK-u z roku 2014-2016. W pierwszy jeszcze przygotował Krzysztof Kwiatkowski, obecny polityk opozycji, gdzie wprost pokazywano, że ten biznes był bardzo silnie powiązany z samorządowcami, burmistrzowie, wójtowie stawiali te wiatraki jakoś tak na gruntach im bliskich, albo rodzinnie, albo osobiście, że zdaniem Najwyższej Izby Kontroli w tym biznesie wiatrakowym były pewne nieprawidłowości systemowe.
No, były bardzo duże nieprawidłowości. To jest bardzo niewygodny raport dla opozycji, bo jeden z czołowych polityków opozycji, kiedy był w Najwyższej Izbie Kontroli, sporządził taki raport. No i dzisiaj oni chętnie by zapomnieli o tym raporcie. No ale on jest. Są nagrania w archiwach różnych stacji telewizyjnych, gdzie pan Kwiatkowski prezentuje te różne nieprawidłowości. No i żeby uniknąć tych nieprawidłowości, ta ustawa też uszczelnia, ale też w tej ustawie jest przewidziane, że przez 15 lat 10% energii ma być dla lokalnych użytkowników, czyli...
Ale to nie ci, wróci, którzy... to Eldorado przemysłowców, nie. Inwestorów, samorządowców.
Eldorado i wolna Amerykanka, bo to bardziej była wolna Amerykanka, nie wróci. Ludzie się tego bardzo obawiali, stąd też
to w tej ustawie ludzie broniąc... jakie mają argumenty? Jeżeli przyjdzie inwestor i przekona burmistrza, wójta w różny sposób, może przekonywać, no, ale skutecznie jest, może ale to, co jest, może zrobić lokalna społeczność?
Też jest tak, że lokalna społeczność może domagać się referendum, ale też odległość 700 metrów od wiatraka to już jest taka odległość, która już będzie znikome skutki uboczne generować, więc też chroni ludzi, którzy tam mieszkają. No, mieliśmy w gruncie rzeczy w Sejmie taką debatę pod dyktando inwestorów, bo właściwie interesy ludzi, zwykłych obywateli reprezentowało tylko Prawo i Sprawiedliwość. Nawet byłem zdziwiony, że przedstawiciele Partii Zielonych nie chronili ludzi, tylko troszczyli się o ochronę zwierząt, ptaków, nietoperzy, przyrody w ogóle.
Ale znaczy, że, to, że cała opozycja działa na zlecenie, czy w interesie,
Ale w interesie. Ale punkt widzenia inwestorów jest u nich dominujący. Ja mówiłem podczas debaty...
Przecież to kuriozalne. Dlaczego tak jest?
No to dziwne. No ja rozumiem, że Unia stawia pewne warunki, to jakość życia Polaków, szczególnie na tych terenach odległych od wielkich miast, ich właśnie nie interesuje. No, zresztą trudno się dziwić. Natomiast, że nie interesuje los i jakość życia Polaków naszej opozycji, to jestem zdziwiony. No już najbardziej jestem zdziwiony lewicy, która zawsze mówi, że dba o obywatela, a tutaj lewica też właściwie prezentowała argumenty inwestorów.
Gdyby nie było Krajowego Planu Odbudowy, gdyby nie było kwestii kamieni milowych, to pan poseł by tę ustawę przyjmował?
Pewnie tak, dlatego że jednak kryzys energetyczny jest faktem. Wojna spowodowała, że Rosja szantażowała i w tej chwili no, te wybuchy na gazociągach, wstrzymywanie wysyłki energii, na embarga, które powodują, że też musimy szukać innych sposobów bezpieczeństwa energetycznego kraju, no to powoduje, że trzeba jednak w tym kierunku iść. Fotowoltaika w Polsce się rozwija świetnie, natomiast wiatraki się nie rozwijały, bo ta poprzednia ustawa prawie zamknęła możliwości. One jeszcze tam gdzieniegdzie powstawały, ale właściwie zostały
prawie wszystkie. I trzeba było
wszystkie.
To otworzyć 700...
Trzeba to otworzyć, dlatego że potrzebujemy energii z różnych źródeł. To będzie też pewne uzupełnienie. Mówię uzupełnienie, bo to jest niestabilna energia, więc to nie jest lek na całe zło.
To od merytoryki przejdźmy do polityki. Poprawka 700 metrów złożona, przyjęta. Była poprawka Solidarnej Polski 1000 metrów minimalnej odległości. Ta poprawka padła. Czy jest większość, aby przyjąć w aktualnym kształcie ustawę wiatrakową w Polsce?
No, to jest trochę pytanie o przewidywanie przyszłości dzisiejszego...
Nie, to jest pytanie o większość rządu Mateusza Morawieckiego.
Dzisiejszego wieczora. To zobaczymy.
A czy nie ma tej pewności? No, głosowanie będzie dzisiaj.
Przy takiej niewielkiej większości, jaką posiadamy i przy tym, że być może jakiś posłów, zresztą jedna pani poseł zapowiedziała, że tego nie poprze, może być tutaj w naszym obozie nie stuprocentowe poparcie dla tej ustawy. Natomiast tak czy inaczej, mimo tej krytyki opozycji, to opozycja dostrzega, że to jest pójście jednak krok do przodu, tylko w ich mniemaniu zbyt mały krok do przodu.
Byliście blisko z porozumieniem, żeby się porozumieć z PSL-em. Nawet premier był na zespole do spraw energii odnawialnej, który kieruje polityk PSL-u.
Byliśmy
tam
blisko i myślę, że...
I się popsuło. Dlaczego?
No nie tyle, że się popsuło, tylko...
To co się stało?
Były pewne nawet rozmowy na temat wprowadzenia pewnych poprawek. No i PSL dał inne niż te, o których rozmawialiśmy, ale to jest do naprawienia.
Oszukał was PSL?
Nie, ja bym tego tak nie powiedział, że oszukał. Po prostu
nie dotrzymał słowa?
Troszkę inaczej podeszli do propozycji naszych, a również ich, bo oni te pewne propozycje składali. Zobaczymy. Ja nie sądzę, żeby opozycja gremialnie była przeciw tej ustawie. Część może nawet poprze, część się wstrzyma.
A czy kolejna ustawa, która przejdzie przy poparciu de facto opozycji, a przy sprzeciwie Solidarnej Polski?
Być może tak być. Może tak być, dlatego że ta ustawa tak czy siak, nawet jeśli jest krytykowana przez opozycję, to opozycja nie krytykuje jej, że ona zamyka drogę, tylko krytykuje, że zbyt mało otwiera...
Czy pan, że PSL się wstrzyma, bo sygnały są różne z PSL-u, raczej inne, że się nie wstrzymać będzie przeciwko.
No zobaczymy.
A jak ustawa padnie?
No to będziemy musieli się zastanowić, co zrobić.
Dobry polityk przewiduje różne warianty. Jakie warianty przewiduje Marek Suski, jeżeli ustawa nie będzie miała większości?
Przewiduje, że będziemy pracować nad kolejną wersją.
Wtedy nie będzie wypełniony kamień milowy. Odsunie się w dalszą przyszłość złożenie wniosku o płatność na Krajowy Plan Odbudowy.
A sądzi pan redaktor, że on jest blisko?
Tak mówi minister Szynkowski-Welsenk, że być może pieniądze przy optymistycznym scenariuszu będą w połowie tego roku. To szybko.
No tak, przy optymistycznym wariancie tak, ale jak na razie Unia nas uczy braku optymizmu.
Pan minister Szynkowski-Welsenk jest zbyt optymistyczny?
Nie wiem, ale ja się cieszę, że jest optymistą. Zobaczymy. Chciałbym, żeby wreszcie Unia przestała nas atakować. Być może zmieni się po tym, jak iluś posłów, którzy, europosłów, którzy no, pracowali za pieniądze na różne rozwiązania i wśród nich są ci, którzy bardzo atakowali Polskę. Być może trochę się podejście zmieni, bo to podejście było chyba troszkę jednak inspirowane. Te rosyjskie setki milionów, które były przeznaczone na łapówki, sądzę, że były przeznaczone na to, żeby krytykować Polskę, a nie chwalić.
Panie pośle, naszym gościem Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii. Panie pośle, a skoro jesteśmy przy kamieniach milowych i KPO i tym, co się dzieje w polityce europejskiej, jak pan poseł ocenia z perspektywy czasu kompromis zawarty z Komisją Europejską i politykę europejską w ostatnich miesiącach?
No cóż, ja mogę oceniać politykę. Kompromis został zawarty, jak zwykle przy kompromisach. Nikt nie jest do końca usatysfakcjonowany.
Jak pan czyta, te kamienie milowe to nie są kamienie młyńskie u szyi władzy Prawa i Sprawiedliwości.
Można powiedzieć, worek kamieni na plecach, a my idziemy pod górę, a Unia nas specjalnie nie wspiera. Przecież chwalą, mówią, biją nam brawo, tak, pomagacie Ukrainie, no ale pieniędzy nie dostaniecie.
Warto dźwigać ten worek w takim wypadku, skoro nie ma pieniędzy?
No, a mamy jakieś inne wyjście?
Można ich nie realizować.
No, można oczywiście wystąpić z Unii, ale my tego nie proponujemy.
No to jakie jest rozwiązanie?
No, będziemy pretraktować.
I Unia będzie nie będzie dawać i będzie nie kwitować. Czy będzie kwitować kolejne poprawki, ale pieniędzy nie dam.
Może da.
To jest pewna nadzieja.
No jest to, nadzieja, oczywiście.
To w takim wypadku przejdźmy do jeszcze innego wątku. Afera zwana Willą Plus zrobiła karierę. Przez tydzień media o niczym innym nie informowały, jak o dotowaniu niektórych NGO-sów przez ministra Przemysława Czarnka. To był dobry pomysł? Potrzebne wam to było?
Jest program dotacji dla różnych stowarzyszeń. Różne stowarzyszenia składały wnioski. Te wnioski zostały ocenione pozytywnie i dotacje zostały przydzielone. A że akurat obiekt, który jedna z fundacji chce przeznaczyć na swoją działalność, ma w nazwie willa, no to od tego powstała ta cała pseudoafera, no bo to są normalne działania. Przecież wśród tych stowarzyszeń są stowarzyszenia, które służą Polsce, służą osobom niepełnosprawnym.
A jakby pan już politycznie
przyczepiono się do jednego.
Wycenił sukces tego programu razem ze stratami politycznymi, które są, wydaje mi się, oczywiste. To warto było, czy nie warto było?
Warto wspierać wszystkich, którzy służą Polsce i tutaj wsparcie było dla bardzo wielu organizacji, które służą Polsce, Polakom, osobom niepełnosprawnym, a ta fundacja, która organizuje wielkie konferencje, wspaniałe w gruncie rzeczy, mówiące o przyszłości i teraźniejszości, wypracowujące koncepcję rozwoju naszego kraju. No, warto wspierać, przecież bardzo wiele różnych organizacji jest wspieranych, które się zajmują różnymi analizami.
Nieraz tak było, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości bronili jakiegoś pomysłu, a potem wchodził prezes, mówił, to jest niemądre i trzeba było różne rzeczy cofać, a to premie oddawać, a to ustawy zmieniać. Tutaj nie będzie tak samo, że prezes się o wszystkim dowie, wyjdzie i powie, koniec tej zabawy i trzeba będzie oddawać te wille?
Nie wiem, to już...
A jest to możliwe?
Proszę zapytać prezesa.
Nie. Prezes Kaczyński wie o tym projekcie, był informowany, jest wtajemniczony w jego... kuluary, czy nie? Jak pan poseł myśli?
Prezes jest obserwatorem sceny politycznej. Prezes uczestniczy w pracach Sejmu. Nie sądzę, żeby nie wiedział.
A aprobuje?
Chyba tak. No. Ja nie rozmawiałem z prezesem na ten temat.
Marek Suski, gościem Poranka Wnet. To może jeszcze na chwilę zajrzyjmy do opozycji. Opozycja się łączy poprzez podział, jak na razie rozmowy PSL-u z Szymonem Hołownią. Jak pan poseł ocenia ten proces konsolidacji na opozycji?
Jak na razie to się wściekle nawzajem atakują, więc to łączenie... No jest raczej obarczone wielką krytyką pozostałych. Pożyjemy, zobaczymy. My nie żyjemy problemami opozycji, która się łączy, dzieli, kłóci. Staramy się rozwiązywać problemy, które ma Polska. Jest problem wojny, w której giną ludzie, Polacy pomagają. Jest problem z energią. Jest problem z inflacją. Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów
jednej listy
Polaków, a nie rozwiązywaniem problemów opozycji.
Ale pan poseł jest doświadczonym politykiem. Wiele lat w Sejmie, wiele kampanii wyborczych pan przeżył. Jaki układ opozycji będzie dla was najtrudniejszy?
Tego
szczerze.
Nie powiem.
Dobrze, a jaki byłby najłatwiejszy?
Też nie powiem.
To co pan poseł...
A jak będzie wyglądała koalicja w takim razie Prawa i Sprawiedliwości?
Nie będę odpowiadał opozycji. No, po co mam mówić, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe?
Dobrze, to koalicja rządząca jak najlepiej by wystartowała?
No, myślę, że w podobnej konfiguracji jak teraz, Zjednoczona Prawica razem.
A nie, że już jest Paweł Kukiz, jest Polskie Stronnictwo Narodowe, nie warto się poszerzać?
Rozmowy na ten temat pewnie będą przeprowadzone, jeśli chodzi o Kukiza. Osobiście lubię go. Nie widziałbym problemu, gdyby z naszych list startował.
Wszyscy go lubią, tylko nikt nie chce dać mu sędziów pokoju i to jest
obiecanych tym bardziej, tak.
To prawda, jakieś prace tam utknęły chyba w komisji.
No i co, nie odetka się ich?
Nie wiem. To jest też tak, że opozycja robi wszystko, żeby tego nie przyjąć, a my mamy... To mniej więcej podobną ilość posłów niż opozycja i nie jesteśmy w stanie przeforsować każdego pomysłu szybko i sprawnie, chociaż no, w większości spraw nam się udaje.
Panie ministrze, to jeszcze zapytam się pana o gospodarkę leśną, bo tym ostatnio się zajmuję. Były zakusy, czy są zakusy w Parlamencie Europejskim o to, żeby zarządzanie lasami przeszło pod jurysdykcję organów Unii Europejskiej? Jak pan się
do tego odnosi? Niestety jest taki
pomysł. To jest realny
pomysł.
Scenariusz?
Nie wiem, co tam jeszcze Unia wymyśli, po co wyciągnie ręce. Jest próba wyciągania rąk po nasze lasy, bo tak naprawdę to my mamy największe areały. Unia już sobie powycinała lasy i tam właśnie są jakieś tylko laski i zagajniki. U nas są piękne lasy. Unia poszukuje też możliwości pozyskiwania surowców do chociażby przemysłu meblarskiego i być może to jest tak, że jak my mamy gospodarkę leśną od ponad 100 lat, która jest przykładowa, mogliby się od nas uczyć, jak chronić lasy. No, ale ponieważ my chronimy lasy, no to oni być może chcieliby tą ochronę zmniejszyć, żeby z tego korzystać. Z jednej strony, jak jest sytuacja zakażenia różnymi szkodnikami lasów, to nie pozwalają dokonywać...
Tak jak w Puszczy Białowieskiej.
Tak, nie pozwalają dokonywać potrzebnych do oczyszczenia lasu zabiegów sanitarnych, a z drugiej strony teraz próbują wyciągać ręce po te lasy. No, zobaczymy, miejmy nadzieję, że to się nie uda, bo tam w Unii, jak widzę, nie potrafią gospodarować lasami, a my potrafimy i mogliby się od nas dużo nauczyć.
No to na koniec wróćmy do Sejmu, który dzisiaj ma głosować między innymi nad poprawkami Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Tutaj jest pan poseł pewien większości, żeby senackie poprawki odrzucić czy nie?
Myślę, że tak.
Czyli na spokojnie.
Spokojnie.
A co zrobi prezydent?
No, pan prezydent ma prerogatywy, będzie analizował.
I jeszcze naprawdę ostatnie pytanie. Dzisiaj orędzie, kilka godzin temu orędzie Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, coroczne orędzie do narodu. Czy pan słuchał, czy pan ma jakieś wnioski po tym orędziu?
No, byłem przed wizytą u państwa, byłem w innym radiu, widziałem tylko na telebimie, a nie słyszałem, co prezydent mówił.
To mam nadzieję, że pan posłucha i pan się wypowie. Może niekoniecznie u nas, ale gdzieś. Bardzo gdzieś serdecznie dziękuję.
Na pewno Marek Suski, poseł Prawości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Miłego dnia.
Godzina 8:35.
Tak, za kilka chwil porozmawiamy na temat tego, co się stało w Turcji i w Syrii, ale zanim to nastąpi, to zespół Gorillaz.